Czy sekcja zwłok rozwieje wątpliwości związane ze śmiercią niejakiego Iwana? Wstępne wyniki już dziś. Gangster o tym pseudonimie był kluczowym świadkiem w sprawie zabójstwa generała Papały. Hokus, pokus, fiskus. Albo jak francuski urząd skarbowy odzyskał 500 000 000 euro dzięki komputerowej sztuczce bankowej. Polskie kino w Kalifornii. Fakta kulturalnych o naszych filmach na festiwalu w Palm Springs. W gdańskim Zakładzie Medycyny Sądowej powinna się właśnie rozpoczynać sekcja zwłok Artura Zirajewskiego. Ten gangster o pseudonimie Iwan był kluczowym świadkiem w sprawie zlecenia zabójstwa Marka Papały. Iwan zmarł wczoraj w więziennym szpitalu. Wstępna ekspertyza mówi o zatorze płucnym. Zirajewski był wcześniej leczony w gdańskim szpitalu MSWiA. Przeniesiono go z powrotem do więzienia, bo jego stan się poprawił. Jak się okazało, na krótko.
Okoliczności związane z jego śmiercią są przedmiotem ustalenia w tej chwili. W tej chwili zabezpieczamy niezbędną w tym zakresie dokumentację zarówno z pobytu na terenie aresztu śledczego, jak i szpitala.
Ujawniła nam Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej. Wstępne wyniki sekcji zwłok Zirajewskiego mają być gotowe już dzisiaj. A w studiu w Warszawie czeka Roman Osica z redakcji śledczej RMF FM. Romko, czy po śmierci Zirajewskiego pozostał przy życiu świadek, którego zeznania byłyby równie istotne dla śledztwa dotyczącego zabójstwa Papały?
No, bezpośredniego świadka, który obciążałby kogokolwiek zleceniem zabójstwa generała, już nie ma. Wszyscy świadkowie, którzy zeznawali w sprawie, opierali się na wiedzy zasłyszanej od innych przestępców. Tak było na przykład z Piotrem W., który przez wiele miesięcy siedział w celi z Ryszardem B., przeciwko któremu prokuratorzy niedawno skierowali akt oskarżenia za udział w zabójstwie Papały. Człowiek ten zeznał, że Ryszard B. chwalił się w celi, że zabił generała policji. Jego zeznania jednak zostały negatywnie zweryfikowane przez prokuratorów. Okazało się, że poskładał sobie historię, posługując się informacjami z gazet. Kolejnym świadkiem, który miał pośrednią wiedzę o sprawie, był Zygmunt B., pseudonim Bolo, który zeznał o obecności Słowika w hotelu Marina, gdzie Edward Mazur miał nakłaniać do zabicia głównego psa. Informacje te jednak, podobnie jak Piotr W., po prostu zasłyszał. Śmierć Zirajewskiego więc oddali nas na pewno od wersji śledztwa, która zakłada, że to Mazur zlecił zabójstwo. Może natomiast paradoksalnie przenieść śledztwo na inne tory. Gdyby rzeczywiście okazało się, że ktoś pomógł zginąć Iwanowi, można by wtedy, szukając tych osób, znaleźć prawdziwego zleceniodawcę zabójstwa Papały.
Dolny bieg Odry zamknięty dla wszystkich jednostek pływających. Zdecydował o tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Rzeka i kanały między Odrze są zamarznięte i nie nadają się do żeglugi. Mróz uniemożliwia pracę lodołamaczy. Na szczęście stan alarmowy na Odrze nie są przekroczone. Przyjaźń funkcjonuje normalnie, zapewnia Białoruś. Chodzi o rurociąg Przyjaźń, którym rosyjska ropa przesyłana jest na zachód. Wczoraj pojawiły się informacje, że Rosja wstrzymała dostawy do białoruskich rafinerii w związku ze sporem o ceny. Władze w Mińsku twierdzą, że Moskwa usiłuje narzucić wysokie cła. Francuski fiskus uzyskał listę oszustów podatkowych wykradzioną przez pracownika szwajcarskiego banku i dzięki temu odzyskał 500 000 euro. Nasz paryski korespondent Marek Gładysz opowie nam o kontrowersjach z tym związanych. Marku, Szwajcaria oburza się, że francuski rząd nielegalnie wykorzystał skradzione poufne informacje bankowe. Co na to Francja?
Tutejszy rząd zapewnia, że prawa nie złamał. Francuskie służby specjalne opracowały bowiem pomysłowy plan działania. Lista potencjalnych oszustów podatkowych, wykradziona ze szwajcarskiego banku przez informatyka, który chciał ją sprzedać, została bowiem, przynajmniej taka jest oficjalna wersja, skonfiskowana przez prokuraturę w Nicei, a następnie jak najbardziej legalnie przekazana przez nią fiskusowi. Do tego nie wszczęto żadnych kontroli podatkowych. Rząd oświadczył tylko, że ma listę oszustów i zaproponował tym ostatnim, by dobrowolnie zgłaszali się do urzędów podatkowych, dzięki czemu uniknął wysokich grzywien i kar więzienia.
Potężne trzęsienie ziemi na wyspach Salomona na Pacyfiku zniszczyło wczoraj co najmniej 500 000 domów. Zdaniem władz bez dachu nad głową jest 5 000 ludzi. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Dzień
dobry. Polskie akcenty na amerykańskim festiwalu filmowym w Palm Springs.
Handlarz cudów, film Jarosława Szody i Bolesława Pawicy został zaproszony na ten międzynarodowy festiwal w Kalifornii. Pokazany będzie w dwóch sekcjach. World Cinema Now, prezentującej najciekawsze filmy z 2009 roku oraz w konkursie najlepszych debiutów. I tu będzie konkurował m.in. z Rewersem, filmem Borysa Lankosza. Handlarz to historia przyjaźni dwójki dagestańskich dzieci i alkoholika z małego miasteczka we wschodniej Polsce w roli walczącego z nałogiem Borys Szyc. Festiwal w kalifornijskim Palm Springs zacznie się jutro i potrwa do 18 stycznia. Era Nowe Horyzonty tournée zaczęło się już w Warszawie. W najbliższych dniach ruszy w poznańskim kinie Muza oraz we Wrocławiu w kinie Warszawa. To specjalny przegląd filmów, które najbardziej podobały się widzom na ostatnim festiwalu Nowe Horyzonty. W programie m.in. Głód. Jego reżyserem jest uhonorowany prestiżową kanańską Złotą Kamerą za najlepszy debiut Steve McQueen. A sam film, przejmująca opowieść o strajku głodowym w więzieniu w północnej Irlandii, w najbliższy piątek trafi do naszych kin. Wśród premier tego weekendu jest nowa produkcja Luca Bessona, Artur i Zemsta Maltazara. Malutkie stwory, minimki śpiewają m.in. swoją wersję Poker Face przeboju Lady Gagi. Gary, my, oh, he can't bring my. Maltazar mówi głosem Lou Reeda. Ciekawie grało się bez muzyki. Nie mam tego w zwyczaju, bo dotąd aktorstwo polegało dla mnie na interpretacji piosenek. W polskiej wersji językowej Maltazarowi głosu użycza Daniel Olbrychski.